Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Jarosław Wałęsa, przyszły poseł Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
61 800 głosów, najlepszy wynik w okręgu 25. Zadowolony?
Jestem bardzo zadowolony. Największy niepokój, jaki miałem, to to, że po dwóch spektakularnych porażkach mogłem trochę zniechęcić swoich wyborców do swojej osoby. Na szczęście tak się nie stało. Jednak bardzo przyłożyłem się do tej kampanii w maju i na ostatnie tygodnie
przyniosło efekt
i bardzo się z tego cieszę.
Ale czy od 13 października Jarosław Wałęsa czuje się trochę bardziej odpowiedzialny za losy Platformy na Pomorzu?
Zawsze czułem się odpowiedzialny za te losy, ale głównie interesują mnie sprawy mieszkańców i to jest dla mnie najważniejsze. Ta polityka partyjna nigdy jakoś tak za bardzo mnie nie interesowała. Bardziej interesowało mnie to, żeby dobrze wykonywać swój mandat.
No ale być może polityka partyjna przyjdzie teraz do posła Jarosława Wałęsy. Ja postawię taką tezę, może trochę prowokacyjną, że największym wygranym tych wyborów jest Sławomir Neumann. Tydzień temu czy 10 dni temu wszyscy dyskutowali o taśmach Neumanna, o tym, co on tam wygadywał. Był szefem Platformy na Pomorzu, nadal jest szefem Platformy na Pomorzu. Był posłem, nadal jest posłem. Konsekwencji tak naprawdę nie poniósł. Czy nie sądzi pan, że zmiana personalna na stanowisku, to tak się mówi, barona pomorskiego, tak się mówi o szefach partyjnych, czy tego barona pomorskiego Sławomira Neumanna nie pora zmienić?
Mamy kalendarz wyborczy wewnątrz Platformy Obywatelskiej, mamy odpowiednie procedury i wydaje mi się, że nie ma tutaj co wychodzić przed szereg, tylko po prostu korzystajmy z naszego regulaminu, z naszego statutu i na podstawie tego możemy zastanawiać się, możemy rozpocząć debatę na temat przyszłego przywództwa i wizji tego, jaką partią chcemy być i jak chcemy przez najbliższe lata tej kadencji Sejmu reprezentować, nie tylko Pomorze, ale całą Polskę.
No ale jeżeli mówimy o tych wynikach, pana wynik w okręgu 25 jest najlepszy. W 26 wygrała Barbara Nowacka, która ma więcej głosów, ale nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Naturalne skojarzenie będzie takie, niech Jarosław Wałęsa zostanie szefem struktur lokalnych Platformy Obywatelskiej. Chciałby pan być tym baronem pomorskim?
Ja już kiedyś próbowałem swoich sił, wystawiłem siebie jako kandydata no właśnie do struktur pomorskich i teraz też nie ucieknę od tej odpowiedzialności, ale to musi być na podstawie też rozmów, głębszej analizy.
Szerszej dyskusji partii,
ale też odpowiedniego poparcia, no bo bez głosów członków Platformy nie uda się tutaj nic osiągnąć. A wydaje mi się, że ta dyskusja no też nie ma co ją odwlekać w czasie. Musimy zastanowić się tu i teraz, przecież już w przyszłym roku są wybory prezydenckie, musimy mieć liderów takich, którzy będą częścią spójnego zespołu.
No to jeżeli mówimy o tych liderach, bardzo wyraźna krytyka, prawie atak na Grzegorza Schetynę za sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Julia Pitera mówi, że jest oczywiste, że powinien odpowiedzieć za to, jak była prowadzona kampania. Poseł Joanna Mucha także mówi, że te rozliczenia w partii, czy ocena, rozliczenia w pozytywnym słowa znaczeniu, nie negatywnym, tak, że ta ocena powinna w tej chwili następować. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że Grzegorz Schetyna powinien zostać liderem PO aż do wyborów prezydenckich, żeby była pełna ciągłość. Jak pan uważa, rozliczenie i twarde wyciąganie wniosków wobec Grzegorza Schetyny?
Najważniej, znaczy, ja zawsze uważałem, że politycy nie powinni się kierować emocjami, tak? I wiadomo, że pierwszy tydzień po ogłoszeniu wyników wyborów, no to jednak jest nasycony tymi emocjami. I one nigdy nie są dobrym kapitanem decyzji, które później się podejmuje. Należy na chłodno przeanalizować całą tę sytuację, ale też jak popatrzymy na wynik tych wyborów, no to też powinniśmy się z tego cieszyć. Oczywiście on nie był satysfakcjonujący, tak? Jesteśmy opozycją w Sejmie. Senat, mamy większość, tak?
Ale cała opozycja, nie Platforma
Obywatelska. Tak, ale mówię o całej opozycji. Ale jeszcze popatrzmy na bardzo ciekawą rzecz, no bo tutaj my się zastanawiamy nad tymi teraz rozliczeniami wewnątrz Platformy, czy Grzegorz Schetyna powinien odejść, czy nie. Tylko poproszę zobaczyć taką ciekawą sytuację. 4 lata temu PiS wygrywał wybory i miał o 20 posłów więcej. Teraz te mniejsze partie, partie Gowina i Ziobry uzyskało 20 dodatkowych posłów. Także wydaje mi się, że tu jest ciekawe pytanie. Co się stanie w PiS-ie i czy te mniejsze partie tych dwóch panów nie będą teraz żądały, czy przedstawiały takich oczekiwań, których Kaczyński nie będzie w stanie sprostać. Także tutaj może się rozpocząć bardzo ciekawa walka pomiędzy nimi.
Przypomnijmy sobie, że rządzi Zjednoczona Prawica, a nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale panie pośle, wracamy do problemów Platformy. Wśród następców potencjalnych Grzegorza Schetyny padają dwa nazwiska. Część działaczy Platformy mówi o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która osiągnęła świetny wynik, ponad 400 tysięcy głosów, no i została przedstawiona jako potencjalny przyszły premier. Część działaczy patrzy z tęsknotą na Brukselę i zastanawia się, czy Donald Tusk powinien w jakiejś formule wrócić do polskiej polityki, a może wybory prezydenckie, a może do Platformy. Panu bliżej jest do której z tych opcji wewnątrz waszej partii?
Mamy naprawdę bardzo dużo ciekawych i wartościowych posłów, którzy mogli być i mogą być liderami Platformy w przyszłości. Oni sami muszą też się zadeklarować, czy chcą. Jeśli popatrzymy na Donalda Tuska, no to wiemy, że przecież jego misja w Brukseli jeszcze się nie zakończyła. I
do końca roku.
Dopóki to nie nastąpi, no to tam żadnych deklaracji też nawet sam bym nie oczekiwał. Ale na pewno, co jest najważniejsze, wydaje mi się, że to Zjednoczona Opozycja powinna mieć jasną i klarowną wizję tego, jak powinniśmy się razem wspierać i może wysunąć wspólnego kandydata. Jeżeli byśmy mieli takiego wspólnego kandydata, no to wtedy taka decyzja byłaby rozsądniejsza.
W kontekście wyborów prezydenckich.
Prezydenckich, oczywiście. Należy się koncentrować na tym, co jest następne. Tak? Te następne wybory są właśnie prezydenckie. I pod tym względem tutaj jest chyba najważniejsze to, żebyśmy znaleźli wspólny język. Może jeżeli będzie więcej niż tylko tych dwóch kandydatów, opozycja...
Dyskusja będzie ciekawsza.
To będzie ciekawsza, ale też zastanowimy się nad tym, czy dana kandydatura jest najbardziej odpowiednia i będzie jednak reprezentowała interesy szeroko rozumianej opozycji.
A ja z uporem będę wracał do sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Spojrzałem w metryki, może nie zawsze wypada, ale Donald Tusk 62 lata, Grzegorz Schetyna 56. Z drugiej strony Joanna Mucha 43, Wałęsa Jarosław 43, Borys Budka 41. Czy to nie jest tak naprawdę moment, żeby nastąpiła zmiana nie tylko nazwisk, ale tak naprawdę zmiana pokoleniowa? Może to pokolenie 40-latków musi wreszcie powiedzieć: Grzegorz, świetny byłeś w przeszłości, dobrze, że masz kartę opozycyjną, ale dziękujemy.
Tu nie potrzeba robić rewolucji. Wydaje mi się, że najważniejsze to wygrywać na argumenty. Jeżeli my, przedstawiciele młodszego pokolenia polityków, będziemy mieli te argumenty silne i będziemy mieli silnych kandydatów do obejmowania poszczególnych stanowisk, no to rzeczywiście tak powinno się dziać. Ale nie na podstawie tylko i wyłącznie tego, że ktoś tu jest młodszy, ktoś tu jest starszy. My wspierajmy się na pomysły, na zaangażowanie, na aktywność i na podstawie tego budujmy te zmiany, które no, też będą następowały tak wręcz naturalnie.
No ale szukając takich naturalnych argumentów za zmianami, wyniki wyborów są chyba najmocniejszym argumentem za zmianami w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli patrzymy na tak zwane mapy wyborcze, jeszcze w 2015 roku mówiło się, że jest umowna linia Wisły na wschód, rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o wyniki w poszczególnych regionach. Na zachód rządzi Platforma Obywatelska. Jeżeli dzisiaj patrzymy na tą mapę, to tak naprawdę wszędzie niemalże rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Pozostały poszczególne punktowe sytuacje, gdzie jest przewaga Platformy. I spójrzmy na Pomorze. Po raz pierwszy w historii w okręgu 26, czyli Gdyńsko-Słupskim, Prawo i Sprawiedliwość pokonało Platformę Obywatelską. Uwaga, ja policzyłem dokładnie 3374 głosy. Bardzo niewiele, ale symbolicznie to jest sygnał, że coś z Platformą jest nie w porządku.
Symboliczne jest to, że na 6 senatorów z Pomorza, 6 jest z Koalicji Obywatelskiej. Także wie pan... Kwestia ordynacji, no jednomandatowe okręgi wyborcze sugerowały, że postawienie na konkretnego kandydata pokazuje okazuje, że mamy lepszych kandydatów i lepszych senatorów już w tej chwili. No, jeszcze raz powiem, na 6 kandydatów mamy 6 senatorów z Pomorza. Także z tego się należy cieszyć, a nie patrzeć, czy tu było 3000 głosów, czy 2000 głosów, bo to nie do końca chodzi. A przecież system parlamentarny w Polsce jest budowany na Sejmie i Senacie.
Ale to rozumiem, że nie boli pana ta porażka w nie pana okręgu, ale w tym gdyńsko-słupskim?
Boli mnie to, że jesteśmy ciągle w opozycji w Sejmie, ale to nie znaczy, że nie mamy zakasać rękawów w tej chwili i być konstruktywną opozycją. No bardzo ciekawe będzie to, co się wydarzy w Senacie, tak? Te ostatnie dni jednak sugerują, że już w tej chwili PiS zaczyna kupczyć, tak? Stara się stanowiskami, pieniędzmi wyłuskać senatorów, żeby potwierdzić swoją wyższość w Senacie. No na szczęście to na razie się nie wydarzyło, ale to też jest pewien mechanizm, który budzi pewną taką niechęć, niesmak i na to też trzeba zwracać uwagę, w jaki sposób i jakimi metodami posługuje się PiS.
Ale panie pośle, przepraszam, ale jeżeli Bartosz Arłukowicz przechodził z Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Platformy Obywatelskiej, zostawał pełnomocnikiem w kancelarii premiera, podejrzewam, że wtedy nie użyłby pan słowa kupczyć, a teraz użył pan tego słowa. Może to jest po prostu normalna logika gry parlamentarnej?
Jeżeli kupczy się tylko i wyłącznie po to, żeby mieć większość w Senacie, no to to jest kupczenie. A jeżeli zachęca się świetnego fachowca, lekarza do tego, żeby pomógł swoim doświadczeniem i zaangażowaniem w budowanie lepszego programu, no to to jest chyba i wyłącznie tylko z korzyścią dla nas wszystkich.
Jak Kali pozyskuje polityka, to dobrze, jak Kale mu zabierają polityka, to źle?
No, tylko, że mówi pan tu jednostkowym, o jednym pośle, a tutaj...
Radosław Sikorski, Joanna Kluzik-Rostkowska.
Tak, ale oni nie byli tym języczkiem uwagi, który dawał większość w jakiejś instytucji. To jest to jednak wielka, wielka różnica.
No to niech słuchacze ocenią, czy to jest rzeczywiście wielka różnica, czy to jest kupczenie, czy to jest jednak normalna gra polityczna. Panie pośle, bardzo ważne wydarzenie, symboliczne wręcz, wczoraj nastąpiło. Po, uwaga, 7 latach poznaliśmy wyrok jeszcze nieprawomocny w stosunku do małżeństwa P, twórców piramidy finansowej Amber Gold. Ja lubię takie porównanie. Był taki człowiek, jest, żyje, nazywa się Bernard Madoff, oszust wszechczasów. Został zatrzymany przez FBI 11 grudnia 2008 roku. Wyrok ostateczny poznaliśmy 29 czerwca 2009 roku. Pół roku.
No, na szczęście.
$65 miliardów stracone. W Amber Gold poniżej 1 miliarda złotych. Proces nieprawomocny zakończył się po ponad 7 latach. Z punktu widzenia państwa, zostawmy politykę na boku. To jest sytuacja zupełnie nieprawdopodobna i tak naprawdę absurdalna. Ja wiem, że to jest radykalna ocena, przerażony.
Tylko, że jeżeli popatrzymy na system amerykański, no to tam jest zapisane w konstytucji, że obywatele mają prawo do szybkiego procesu.
Jeżeli popatrzymy konstytucję w Polsce?
Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce i w postępowaniu karnym w Polsce, no to rzeczywiście te procesy trwają latami, czasami ponad dekadę. I należałoby to usprawnić. Tylko jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w ostatnich latach, no to widzimy, że te procesy jednak się wydłużają, a nie wręcz odwrotnie. Także tutaj na pewno to, co się dzieje teraz w polskim sądownictwie czy prokuraturze, nie usprawnia procesów, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej je spowolniło. I cała dyskusja na temat praworządności chyba też w tym kontekście jest bardzo ważna, bo jeżeli politycy próbują właśnie tak narzucić takie homonto na system sprawiedliwości w Polsce, jeżeli próbują kontrolować to w taki sposób, no to na pewno nie zakończy się to ani usprawnieniem procesów, ani tym, żeby one były czyste, przejrzyste i przede wszystkim zachowując język prawa. I to jest najgorsze.
Ale Amber Gold to jest jeden z wielu przykładów,
tak,
kiedy te
tak.
procesy trwają bardzo długo.
Ale wie pan,
zawsze trwały.
Ja bym chciał zobaczyć proces. No tych wielu miliardów, które straciliśmy my wszyscy Polacy w skokach. No to ja bym chciał kiedyś zobaczyć, żeby ta sprawa zakończyła się w sądzie.
Ale w aferach VAT-owskich chyba też.
Na razie, jeżeli popatrzymy na konkretne straty, no to zobaczymy, że w skokach państwo polskie, my Polacy wszyscy straciliśmy ponad 4 miliardy złotych, a jeśli chodzi o afery VAT-owskie czy mafie VAT-owskie, no to tutaj była komisja, która w zasadzie procedowała całą poprzednią kadencję i wnioski z tej komisji no jednak są mizerne, co najmniej rzecz biorąc.
No ale jak patrzymy na przychody budżetu państwa, to tego VAT-u jest coraz więcej i nie będziemy mówili, czy 250 miliardów stracono, ale miliardy udaje się teraz odzyskiwać.
No, ale panie redaktorze, dobrze, pan wiesz, że przepływy VAT-owskie też wiążą się z koniunkturą i z tym, że gospodarka...
Tak.
No, także nie upraszczajmy tego w taki sposób.
No to może nie 250 miliardów, a może 50. Nieistotne tak naprawdę, chociaż znowu do oceny słuchaczy. Panie pośle, a kończąc już, czym by pan się chciał przede wszystkim zajmować w parlamencie? Przez lata przyzwyczailiśmy się do określenia europoseł Jarosław Wałęsa, teraz będzie poseł i zajmie się Europą?
Jeszcze jako poseł na Sejm 12 lat temu, 10 lat temu zajmowałem się pracą w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. No i to jest logiczne, że po 10 latach doświadczenia w Brukseli powinienem kontynuować swoją pracę tam. No i też chciałbym się skoncentrować na Komisji Spraw Zagranicznych. Ale oczywiście nie zapominając o naszym regionie, tak? Jestem posłem z Pomorza i chciałbym się upewnić, że inwestycje, które były hamowane centralnie zostaną wznowione. Że
a co wszystkie... było hamowane centralnie, panie pośle?
Jeżeli popatrzymy na budowę trasy kaszubskiej czy S6, to te wszystkie inwestycje drogowe, które są nam potrzebne jak powietrze, no na pewno już dawno powinny być realizowane, tymczasem były wstrzymywane w taki czy inny sposób. Pieniądze, które jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej były przygotowane w budżecie, zostały wycofane, przekazywane na inne projekty. No, na pewno tu wszyscy, jak jeden mąż, posłowie i senatorowie z Pomorza powinni powiedzieć kategorycznie nie. My żądamy tych tras i tych inwestycji i tylko dlatego, że jesteśmy krnąbni i głosujemy inaczej, jakby sobie życzył tego pan Kaczyński, nie powinno całe województwo być za to karane w taki sposób.
Rzekomo krnąbne województwo dostało w specjalnej ustawie drogę czerwoną w Gdyni, a co do projektów drogowych z 2015 roku, pokrycie finansowe wynosiło 50%. To jest ostatni projekt Platformy Obywatelskiej, więc tak naprawdę zostawiono połowę pieniędzy, a teraz pan używa argumentu, że czegoś nie zbudowano. Tak, może trzeba było zapewnić 100% finansowanie.
Wiesz, ale pieniądze były, a potem nagle zniknęły. No dobrze, no ale od czegoś trzeba zacząć, a dodatkowe środki zawsze można zabezpieczać w kolejnych budżetach. A były pieniądze, przygotowane pieniądze, zabezpieczone w budżecie na kolejne lata, one zostały wycofane, zabrane nam, pomorzanom.
Zobaczymy, w każdym razie decyzja na budowę drogi kaszubskiej jest, a w ustawie jest droga czerwona i wszyscy czekamy na te drogi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Jarosław Wałęsa, przyszły poseł Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawiał Artur Kiełbasiński. Za 12 minut godzina 9.